Z czego my jesteśmy znani? Taki jest temat mojego dzisiejszego kazania. Chciałbym przeczytać najpierw Ewangelię Jana, 7 rozdział. I będę czytał od pierwszego wersetu. Ewangelię Jana, 7 rozdział i od pierwszego wersetu będę czytał. A potem chodził Jezus po Galilei. Nie chciał bowiem iść do Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. A było blisko żydowskie święto namiotów. Rzekli więc do niego bracia jego, odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu, bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. Wtedy Jezus powiedział do nich, czas mój jeszcze nie nadszedł, lecz dla was zawsze jest właściwa pora. Świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny jego są złe. Wy idźcie na to święto. Ja jeszcze nie pójdę na to święto, ponieważ mój czas jeszcze się nie wypełnił. To im powiedział i pozostał w Galilei. A gdy bracia jego poszli na święto, wtedy i on poszedł. Nie jawnie, lecz jakby po kryjomu. Żydzi zaś szukali go w czasie święta i pytali, gdzie on jest. A wśród tłumów wiele mówiono o nim. Jedni powiadali, dobry jest. Inni zaś mówili przeciwnie, przecież lud zwodzi. Nikt jednak o nim nie mówił jawnie z obawy przed Żydami. Bracie i siostry, jak widzicie, Pan Jezus miał pewną opinię wśród ludzi. Ludzie coś o nim myśleli, ludzie coś o nim mówili, rozmawiali o nim. On coś robił i później na skutek tego, co on robił, ludzie zastanawiali się, rozmawiali. Nie, tutaj jak czytamy niejawnie, no bo mieli obawę przed faryzeuszami, ale słuchajcie, nawet faryzeusze mieli pewną opinię o Jezusie. Nie będę tego teraz może otwierał, ale możecie sobie zobaczyć w Ewangelii Mateusza, to jest 11 rozdział, 13 werset, tam właśnie jest napisane, że faryzeusze uważali o Panu Jezusie, że jest pijakiem i obżartuchem. Takie mieli o nim zdanie. Niezbyt pochlebne, ale jakieś mieli. Jakieś mieli, bo jakieś musieli mieć. Kiedy ktoś jest widoczny, kiedy ktoś jest taki, że daje się poznać, to wtedy jakąś opinię o nim musisz mieć. Coś musisz o nim myśleć. Podobnie jest zresztą z różnymi rzeczami. Tak samo jest na przykład w kościele z kaznodziejami. Tak, tak się zdarza, że jak ktoś jest kaznodzieją, no to siłą rzeczy co jakiś czas tutaj staje i coś musisz o tym człowieku pomyśleć. Coś musicie o mnie pomyśleć. Jak tu przychodzę któryś raz. Czy o właściwie każdym kaznodziei. Dlatego, że z czegoś ludzie, którzy jakoś tam są widoczni, dają się z czegoś poznać. Oczywiście w przypadku kaznodziei to jest akurat taka kwestia techniczna, że po prostu no, jakby tu stoimy z przodu, ale w przypadku Pana Jezusa i tej Jego służby to nie było takie oczywiste. Tak? Czytamy nawet, że Pan Jezus wręcz uciekał przed rozgłosem. Ludzie chcieli Go pochwycić, uczynić Go królem. Pan Jezus uciekł. Nie chciał takiego przesadnego rozgłosu. Ale jednak był widoczny. Przez to, co robił, przez to, jak żył, jaki był, był widoczny. Ludzie go widzieli. Czy my jesteśmy widoczni na tym świecie, dla ludzi z zewnątrz? W Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, jest takie podobieństwo o świecy, myślę, że jest ono znane. Przeczytam go, ono jest od 14 do 16 wersetu zapisane. To jest Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 14 do 16. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Prawda? Tutaj to światło, ta widoczność. No i ktoś mógłby mądrze powiedzieć, ale Kacper, ten przykład z Panem Jezusem jest nietrafiony, bo Pan Jezus był taką osobą, która dużo głosiła ludziom, tak? To jest pewien specyficzny typ człowieka, nie każdy taki jest. Pan Jezus czynił cuda, robił wielkie, niesamowite rzeczy i nie każdy taki jest, więc ja nie będę tak rozpoznawalny jak Pan Jezus, ja nie będę tak widoczny jak Pan Jezus. Nawet może w swoim mieście, tak? Nie będę tak widoczny, no bo ja nie mogę być widoczny z takich rzeczy, bo może ja tutaj się do tego, nie jestem do tego powołany, żeby rozmnażać chleb na 5000 ludzi. I to prawda, nie każdy z nas zawsze musi być taki bardzo otwarty, ale chcę wam powiedzieć, że Boże Słowo mówi, że nie po tym mają nas poznać ludzie. I to nie tylko nie po cudach i znakach, ale nawet nie po tym, że będziemy coś głosić tym ludziom. Nawet nie po tym Boże Słowo mówi, że mają nas ludzie poznać. I jak mówi właśnie Ewangelia Jana, 13 rozdział, dzisiaj dużo wersetów jakoś mi wyszło, ale czasem tak jest. Ewangelia Jana, 13 rozdział, to jest 34-35 werset. To jest Ewangelia Jana, 13 rozdział, 34-35 werset. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. To po tym Boże Słowo nam mówi, że Kościół jest rozpoznawalny po miłości wzajemnej. Po tym, że kiedy ktoś tu przychodzi, kiedy ktoś tu jest, czy może widzi nas z zewnątrz, widzi w nas miłość. I szczerze powiedziawszy, tak to mówię, ale prawda jest taka, że to nie jest incydentalna sprawa, to jest praca na lata. Żeby Kościół Elim w Cieszynie był rozpoznawalny w Cieszynie ze swojej miłości, to się nie zadzieje w 2 dni. Nawet podejrzewam, że to się nie zadzieje w rok. Tylko to jest praca, której może owoce dopiero będą zbierały nasze dzieci. Z czego dzisiaj jesteśmy znani? Z czego? I wiecie, nie przyszedłem tu dzisiaj po to, żeby wam powiedzieć, że macie za mało miłości i dlatego jest tak, a nie inaczej, bo nie o to chodzi w moim kazaniu, ponieważ wierzę, że w naszym Kościele jest miłość. Wierzę, że tutaj ludzie są dotykani miłością i to w ogóle nie mam absolutnie nic takiego na myśli, że tego tu nie ma. Przypomina mi się taka zabawna historia, jak urodziło nam się dziecko. Ono jeszcze było całkiem małe i akurat wtedy był u nas tydzień modlitwy. I jak wychodziliśmy ze zboru, a nie mieliśmy Marleny, bo była u babci, wychodziliśmy ze zboru i tam brat z siostrą tacy stali, ja tam coś z bratem zamieniam słowo, jego żona stoi obok i nagle mówi: cicho! Ja tak patrzę, co się dzieje. On mówi: gdzie macie Marlenę? A ja mówię: zostawiliśmy u babci, bo się trochę źle czuła. Jutro przyjdziecie, zostawicie mi dziecko z tyłu, wy se pójdziecie do przodu. No i chwała Panu, jakby chciała mi okazać miłość, tak? Amen, zgodzicie się, chciała mi okazać miłość. Tylko ten sposób był może taki trochę mało właściwy, może byśmy powiedzieli. Bo żeby nie tylko trzeba mieć miłość, ale trzeba jeszcze umieć ją właściwie wyrazić. Tak byśmy powiedzieli, trzeba ją umieć wyrazić po Bożemu. Myślę, że to nie jest dla was zaskoczeniem. Ludzie z tego świata są zupełnie inni niż my. Niektórzy są bardziej podobni, inni mniej. I trzeba mieć dużo takiej mądrości i pobożności właśnie, żeby umieć tą miłość właściwie okazać. Tam wcześniej, jak czytałem ten fragment z Ewangelii Mateusza, tam na koniec było napisane, że kiedy będą widzieć wasze dobre uczynki, będą chwalić Boga za nie, tak? Chwalić Boga za nie, czyli zobaczą waszą pobożność i będą chwalić Boga za to. To pobożne życie. Czy moje życie może być bardziej pobożne? Chciałbym przeczytać z pierwszego listu do Tymoteusza, z 4 rozdziału, 7 i 8 werset. A pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. pobożność. Oczywiście tutaj przeciwstawną rzeczą do pobożności nie jest ćwiczenie cielesne w sensie, wiecie, podnoszenia ciężarów. To nie to Boże Słowo ma na myśli, jestem o tym przekonany, ponieważ wynika to z kontekstu. Kilka wersetów wcześniej, jakbyśmy mogli wyświetlić. Ja przeczytam werset 3 tego samego rozdziału. To jest kilka wersetów wcześniej. Tam apostoł Paweł mówi o ludziach, którzy są w jakiś sposób negatywnie, że tak powiem, źle głoszą. I mówi tutaj, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Więc tym ćwiczeniem cielesnym, które jest przeciwstawione tutaj temu, tej pobożności, jest taka, wiecie, takie trochę cielesne podejście do pobożności, taki rytualizm troszeczkę tutaj jest przeciwstawiony. Jak sobie będziecie mieli okazję i będziecie chcieli, to można poczytać właśnie ten 4 rozdział 1 listu do Tymoteusza, zobaczyć ten cały kontekst, że to ćwiczenie cielesne ma tutaj taki charakter raczej właśnie takiego rytualizmu, a nie tam, że mu chodzi o to, że ktoś tam chodzi na siłownię. Zresztą wtedy nie było siłowni. Też chyba istotne. Tylko chodzi właśnie o takich ludzi, dla których te fizyczne objawy są pobożnością. A naszą pobożnością ma nie być ten fizyczny objaw, tylko miłość. No i teraz, jak ktoś bywa na moich kazaniach, to już z tyłu głowy marzę. Teraz Kacper pewnie powie, że trzeba czytać Biblię i wtedy właśnie ta pobożność będzie rosła. Ale nie, dzisiaj powiem coś innego. Dzisiaj zrobię zaskoczenie, będzie o czymś innym. Dlatego, że chciałbym wam powiedzieć, bracia i siostry, że może to, ale myślę, że jak powiem wam do końca, to zrozumiecie, co mam na myśli, że chciałbym się z wami podzielić tajemnicą pobożności. Tajemnicą pobożności. Słuchajcie, znam taką tajemnicę pobożności. Ale Kacper, co ty to teraz tu opowiadasz? Jakieś chyba dziwne kazania na internecie oglądasz i potem takie rzeczy mówisz o jakichś tajemnicach tu. Ale nie, mówię wam poważnie. Tajemnice pobożności. I nie wyjąłem tego z żadnego kazania z internetu, ale w Bożym Słowie jest zapisana tajemnica pobożności. I jest to znowu troszeczkę wcześniej przed tym, co przeczytałem. Jest to 1 Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset. Poproszę wyświetlenie. To jest 1 Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu. Ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Co to jest? Co to za tajemnica pobożności? Tu nie ma napisane, módl się, czytaj Biblię, pość. Nie ma jakichś praktycznych wskazówek. Jak być pobożnym. Prawda? To nie jest praktyczna wskazówka, jak być pobożnym. Bo tajemnicą pobożności, tak tu to czytam i rozumiem, jest Ewangelia. Jest dzieło Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. I to właśnie ta Ewangelia sprawia, że to życie jest takie inne. Tak wujek Jacek opowiadał świadectwo. Ja mam dobrą pamięć, mi się przypomina, że on opowiadał, że kilka dni później, nawet nie czy to nie było na drugi dzień, po tym jak się nawrócił, to go dopadli właśnie świadkowie Jehowy. I mu tam mówili. A on jeszcze, tak jak tu wcześniej powiedział, nic nie wiedział. I tylko im mówił, ja jestem zbawiony. Ja jestem zbawiony. I nic innego. Ja jestem zbawiony. Jak mantrę. Bo wiecie, kiedy coś przeżyjesz w sercu, kiedy przeżyjesz tą Ewangelię, że Jezus umarł za ciebie na krzyżu, to możesz nawet nie umieć tego wytłumaczyć, ale to potrafi zmienić całe twoje życie. I wiecie, ja też nie rozumiem całej tajemnicy pobożności, bo tu jest napisane na przykład, że Pan Jezus się ukazał aniołom. No i tak wam szczerze powiem, nie wiem, jaki to ma wpływ na moją pobożność. Tak na moją codzienność to nie ma żadnego wpływu, że Pan Jezus się ukazał aniołom. Ale chyba jakiś ma, skoro to tu wskazali. To trzeba jeszcze zrozumieć. Jak to możliwe, że ta pobożność, że ta tajemnica Ewangelii tak potrafi zmienić moje życie, że nagle ja będę znany z mojej pobożności. I chciałbym jeszcze jeden fragment przeczytać. To jest list do Tytusa. 2 rozdział. I to będzie 11 i 12 werset. List do Tytusa, 2 rozdział, 11, 12 werset. albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy się wyrzekli bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Wiecie, to zawsze mnie ciekawiło to złożenie tych wersetów, bo ono jest trochę, jakbyśmy się tak zastanowili, to jest taki trochę, coś tu nie gra, no bo objawiła się łaska Boża, łaska to znaczy niezasłużona przychylność, tak? Tą niezasłużoną przychylnością, którą nam Bóg ukazał, jest to, że oddał swojego Syna za nas na krzyżu, abyśmy my mogli być zbawieni. I ta niezasłużona przychylność ma mnie czegoś nauczyć. Ma mnie nauczyć, abym się wyrzekł bezbożności, światowych pożądliwości, na tym świecie strzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żył. Jak to możliwe, że łaska Boża mnie może tego nauczyć? No bo to nie jest wymaganie, tak? Łaska Boża to jest niezasłużona przychylność, to jest antywymaganie, to jest wszystko właśnie, a nie wymaganie. A tutaj ona czegoś mnie chce nauczyć. Głęboko wierzę, że poznawanie fundamentu swojej wiary, Ewangelii, sprawia, że jesteś z niej znany. I to nawet niekoniecznie tylko dlatego, że ciągle o niej mówisz. Czasem to właśnie nie mówienie, a to jak ludzie cię widzą na co dzień, może sprawić, że poznają w Tobie Jezusa. I oczywiście to znowu nie jest kwestia incydentalna w tym kontekście, w którym ja to mówię. To nie jest tak, że teraz 2-3 osoby z nas są znane z Ewangelii i już za 20 lat coś się zmieni. Bo tak naprawdę to musi dotyczyć nas wszystkich, albo przynajmniej większości. Jeśli to będzie dotyczyć większości z nas, to może za 20 lat Marlena powie komuś Ewangelię, i ktoś jej na to powie, a co ty z Elimu jesteś? Nie byłoby fajnie? Nie byłoby fajnie, gdyby Kościół Elim w Cieszynie był znany z tego, że to są ludzie, którzy mają miłość do Jezusa, miłość do siebie nawzajem? Nie byłoby fajnie? Amen. Ale żeby tak było, to my musimy być ugruntowani w tym fundamencie i go poznawać. Ja też się wam przyznaję, że nie rozumiem wszystkiego jeszcze w tym fundamencie Ewangelii. Nie wszystko jest dla mnie takie zrozumiałe w tym dziele krzyża Pana Jezusa. Mimo, że dzięki temu jestem zbawiony. Jest to, można by było powiedzieć, najbardziej podstawowa nauka. Tak? Jezus umarł za ciebie na krzyżu, zmazał twoje grzechy, jeśli w Niego uwierzyłeś, to jesteś zbawiony. Podstawa podstawy. Ale to nie znaczy, że jeszcze to odkryłem w pełni. Jeszcze gdzieś cały czas, kiedy czytam tą tajemnicę pobożności, to cały czas gdzieś jeszcze to mi umykają pewne rzeczy i widzę, że jeszcze ich nie rozumiem. I dzisiaj tym się chciałem z wami podzielić, abyśmy nie tylko głosili Ewangelię, bo do tego jesteśmy powołani, ale abyśmy sami też poznawali Ewangelię. Mimo, że to brzmi trochę dziwnie, ale bracia i siostry, wierzę głęboko, że poznawanie Ewangelii sprawia, że twoja miłość jest lepiej widoczna. Że twoja miłość ma ten taki kanał, wiecie, żeby się uzewnętrznić. I tym się chciałem dzisiaj podzielić. Proszę, powstańcie, pomodlimy się na koniec. Alleluja, Panie Jezu, dziękuję Ci za ten dzień. Panie, dziękuję Ci za Twoją cudowną Ewangelię, za to, że Ty umarłeś za nas na krzyżu, Panie, za to, że Ty oddałeś za nas swoje życie, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że kiedy my jeszcze byliśmy w swoich grzechach, Panie, kiedy ja byłem w swoich grzechach, to Ty, Panie, już myśląc o mnie, oddałeś za mnie swoje życie, abym ja mógł być zbawiony i być z Tobą kiedyś w niebie, Panie. I tak Cię proszę, aby to poznanie moje Twojej Ewangelii, aby to zrozumienie jej mogło, Panie, tak mnie wypełniać, Panie, abym mógł być też światłem dla innych ludzi, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty mnie uczysz o swojej miłości, Ty mnie uczysz o swojej Ewangelii, Panie, abym mógł być coraz bardziej podobny do Ciebie w swoim postępowaniu. Alleluja. Amen.